Rozpoczniemy modlitwą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś poprowadził nas w słuchaniu Słowa, abyś dał nam usłyszeć tę prawdę, która przynosi wolność, która przynosi radość, pokój, która uczy mądrości życia i postępowania. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synu swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obiecuję, że nie będzie dłużej niż pół godziny. To tak, żeby naszkicować ramy czasowe. Pozwólcie, drogie Panie, że zacznę od takiej trochę anegdoty dotyczącej mojej mamy. Chcę to powiedzieć jako świadectwo, że można zachować odwagę i otwartość niezależnie od wieku. Otóż moja mama parę lat temu, po tym jak została wdową, podjęła decyzję o ponownym małżeństwie. Poznała pana Janka, kiedy wyjechała do uzdrowiska. Pan Janek oszalał na jej punkcie. Ona też czuła się bardzo taka zaadorowana przez niego. No tym niemniej rodziły się wątpliwości w jej sercu, no bo to wszystko zaczynać na nowo trochę obaw miała. Pan Janek też był wdowcem, więc też już miał bagaż swoich doświadczeń. No i któregoś razu dzwoni do mnie, jako do swojego syna i mówi: synku, co ja mam robić? On mi się oświadczył. Mówię: mamuś, czy ty się czujesz bezpiecznie przy nim? Tak, czuję się bardzo bezpiecznie. Mówię: no to nie broń się przed tą miłością. Tak, mówisz, synku, nie mam się bronić? No i podjęła decyzję, że udzielą sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, a ja błogosławiłem związek małżeński mojej własnej mamy. Także to jest niezła jazda. Smaczku całej tej historii dodaje jeszcze fakt, że pan Janek ze Świdnicy ma na nazwisko Apostoł. Także moja mama teraz się nazywa Jędrzejewska Apostoł, tym samym ja awansowałem do rangi pasierba Jana Apostoła. Także możecie śmiało, bez żadnej ściemy powiedzieć, że rekolekcje w waszej parafii głosił pasierb Jana Apostoła. Czysta prawda. Mam do powiedzenia zasadniczo trzy rzeczy. Pierwszą z nich to będzie takie słowo uspokojenia, zwłaszcza dla pań, które często się złoszczą albo ubolewają nad tym, że dochodzi do nieporozumień między wami a waszymi mężczyznami, czy to są mężowie, czy to są wasi przyjaciele, czy synowie. Otóż Biblia mówi, że to niezrozumienie jest czymś normalnym, że to niezrozumienie w zasadzie jest nieprzekraczalne. Więc lepiej sobie dać na luz i uznać, że niezrozumienie pomiędzy mężczyzną i kobietą jest czymś naturalnym. Ja szczególnie lubię taką historię z pierwszej księgi Samuela. Ona pokazuje po prostu dokładnie tak na tacy tę prawdę o tym nieprzekraczalnym nieporozumieniu między mężczyzną i kobietą, i to w takich relacjach, które są dobrymi relacjami, które są relacjami miłości. Czytamy o tym, że żył sobie pewien człowiek imieniem Elkana. Ten człowiek poślubił dwie żony. Jednej było na imię Anna, drugiej Penina. Peninna miała dzieci, natomiast Anna była bezdzietna. Człowiek ten co roku pielgrzymował ze swojego miasta do Szilo, żeby tam oddać cześć Panu i złożyć ofiary Panu. Pewnego razu Elkana, po tym jak złożył ofiarę, dał swojej żonie Peninie, każdemu z jej synów i każdej z jej córek, po kawałku mięsa ze zwierzęcia ofiarnego. Annie zaś dał podwójną porcję, gdyż bardzo ją kochał, chociaż Pan nie udzielił jej daru macierzyństwa. Mamy do czynienia z mężczyzną nietuzinkowym, który mimo tego, że jego żona nie może mieć dzieci, a dla każdego Żyda to była sprawa absolutnie podstawowa, mieć jak najwięcej dzieci, najlepiej synów. Anna nie może, nie rodzi dzieci, a mimo to on ją nie przestaje kochać, nawet kocha ją bardziej niż tą drugą, która mu rodzi dzieci. Znakiem tej miłości jest to, że daje jej podwójną porcję mięsa. To się tutaj pojawia taki właśnie pierwszy motyw tego jedzenia, czyli sposobu okazywania miłości. Facet okazuje swojej żonie miłość przez to, że daje jej podwójną porcję mięsa. I teraz dowiadujemy się, że Anna cierpi ból i upokorzenie nie tylko z tego powodu, że nie może rodzić, ale też ta druga żona ciągle jej dogryza i to robi to w sposób perfekcyjny. To jest też taki realizm dotyczący świata kobiet, że kobiety czasami potrafią takie piekło zrobić sobie, koleżanka koleżance. Żaden facet by tak nie potrafił po prostu. My jesteśmy tacy od siekieri, prości w tym swojej głupocie. Natomiast często właśnie koleżaneczka potrafi być tak okrutna i ta Penina taka właśnie jest, ciągle jej dokucza. Gdy pewnego razu Anna zaczęła płakać i nie chciała jeść, jej mąż Elkana odezwał się do niej. Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie chcesz jeść? Dlaczego zbolałe jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie więcej wart niż 10 synów? Co tu się pierwsze w oczy rzuca? On ją zasypuje pytaniami. Łzy kobiety dla mężczyzny są światem za każdym razem takim obezwładniającym. Znaczy budzą niepokój, trwogę, smutek, współczucie, złość, że płacze. Tak może być fajnie, ona płacze. No. I co on robi? Zasypuje ją pytaniami. 4 pytania jej stawia, jedno po drugim, w ogóle nie czekając na żadną odpowiedź. I to jest przykład właśnie tego bycia niekumatym przez nas mężczyzn. To jest takie zagadywanie łez, zagadywanie bólu. Jak ona ma poczuć się zrozumiana? Jak w tych wszystkich pytaniach tak naprawdę jest trochę pretensja. Czemu ty płaczesz, skoro ja cię kocham? No nie rozumie tego. I jeszcze to się zamienia powoli w wyrzuty. Czemu płaczesz? Przecież czemu nie chcesz jeść tego, co ci daję, przygotowałem ci? Czy ja nie jestem dla ciebie więcej wart niż 10 synów? Nie doceniasz mojej miłości? Jak możesz się smucić? Pytania, które zamieniają się w pewien rodzaj wyrzutu. I mi się wydaje, że ta cała sytuacja, którą dopisuje pierwsza księga Samuela, to jest taka bardzo realistyczna prawda o relacjach mężczyzn i kobiet. Anna nie podejmuje tej rozmowy, nie podejmuje dialogu. Ona nie znajduje w nim słuchacza, mimo że zadaje tyle pytań. Nie rozmawia z nim, ponieważ wie, że on nie jest otwarty na słuchanie, że jej nie zrozumie. Po skończonym posiłku Anna udała się w stronę wejścia do świątyni Pana, gdy tymczasem kapłan Heli siedział na krześle przy progu świątyni. Jej serce było bardzo zbolałe. Zaczęła więc modlić się do Pana i głośno płakać. Anna długo modliła się w obecności Pana, Heli zaś pilnie ją obserwował. Pojawia się drugi facet, tym razem kapłan. Przedstawiciel świata męskiego, już nie mąż, ale inny przedstawiciel, który też też pierwsze, co mu się tam rodzi w głowie, jak widzi kobietę płaczącą, to jakiś rodzaj podejrzenia, że ona musi być, coś z nią nie tak. I Heli zwrócił się do niej. Jak długo będziesz jeszcze w tym stanie upojenia? Idź, wytrzeźwiej gdzie indziej, mówi do niej. Znaczy, to jest też taka zdolność facetów, że jak kobieta cierpi, to jeszcze bardziej jej dołoży. Anna odpowiedziała, ależ mój panie, nie piłam wina ani moszczu, jestem tylko udręczoną kobietą i wylewała moją gorycz w obecności pana. Tu się dzieje coś bardzo fajnego, słuchajcie. Coś, co będzie pomostem do następnego tematu, drugiego z trzech. Otóż ona reaguje na te zarzuty Helego. Wiecie, jaka jest największa rana kobiecości, o której mówi Biblia? To jest branie za dużo na siebie. Branie za dużo na siebie, a zwłaszcza branie za dużo na siebie winy. Księga Rodzaju mówi tak, kiedy zgrzeszył, kiedy pierwsza para zgrzeszyła, Bóg przychodzi i pyta, dlaczego to uczyniłaś? Ona mówi, wąż mi dał i zjadłam. Pyta Adama, a ty? Niewiasta mi dała, którą postawiłeś przy mnie i zjadłem. Więc on przerzuca winę na Ewę i nas to w zasadzie nie oburza już tak za bardzo, bo w takim żyjemy świecie. Facet chętnie przerzuca winę na kobietę, nadmiar winy. I nie to jest wstrząsające, że on to robi. Bo to jest znów taki kawałek realizmu. Ale wstrząsające kiedyś dla mnie stało się to, że ona nie reaguje. Ewa najpierw połknęła kłamstwo diabła, a potem połknęła kłamstwo swojego męża. Zarzut swojego męża. Bo on mówi, cała wina w zasadzie za to, co się stało, spoczywa na niej. A ona milczy. Ja mam taką tezę, słuchajcie, w oparciu o ten tekst, że kobiety, które właśnie mają skłonność do tego, żeby brać nadmiar winy z powodu jakichś trudnych rzeczy, które się dzieją w związkach, w małżeństwach, w rodzinach, po prostu rozsypują się przez to. Bo jeśli ty połkniesz tę truciznę tego oskarżenia, to ta trucizna po prostu zacznie cię rozwalać w środku. Zresztą nie da się ukryć, że Słowo Boże, Biblia, to jest księga, która pokazuje pewną ewolucję, jak dokonuje się przemiana świata przez Boga. I pokazuje nam bardzo realnie, w takim realistycznym sposób, historię myślenia, przeżyć, mentalności nas, ludzi. Kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że to oskarżanie kobiet, że to one ponoszą całą odpowiedzialność za zło, ono się często pojawia w Piśmie Świętym. Tragiczne i trochę takie, no, aż śmieszne jest to, kiedy porządne katoliczki z takim, kiedyś byłem nieraz tak świadkiem takiej sytuacji, takie właśnie porządne katoliczki mówią, tak, to prawda, co mówi Pismo Święte, że to kobieta jest winna, że mężczyzna na przykład zdradza żonę. Tak. Kobieta, w sensie ta uwodzicielka. Już w ten sposób mówicie dokładnie tak samo, jak mówił Adam do Ewy. Biedny, po prostu biedny, upośledzony chłopczyk, uwiedziony. No sam wziął ten owoc i zjadł. Tak? Nikt mu go nie wcisnął do brzucha. Więc proszę was bardzo, żebyście żyły Nowym Testamentem, gdzie mówi święty Paweł, nie ma mężczyzny ani kobiety, wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie, żebyście odrzuciły ten taki fałszywą opinię, że za grzechy mężczyzn odpowiada kobieta. Ona sidła na niego zastawiła. Wracamy do tej Anny, która wyrzuca z siebie wobec Helego swoją niezgodę na to, że on ją obwinia. Mówi, ty jesteś pijaczką, teraz tutaj Bogu się narzucasz. I ona mówi, nie jestem pijaczką. Nie łyka tego. Tylko się sprzeciwia. Moim zdaniem powinno być tak, że na przykład powstaje konflikt jakiś w pracy, w domu i spotykasz się z zarzutem, że to jest wyłącznie twoja wina. Należałoby koniecznie wtedy powiedzieć tak, moja wina, panie dyrektorze, to jest tutaj. I ją potrafię nazwać. Ale to 3/4 tej historii, albo nawet i więcej nieraz, to nie jest moja wina. Mam powiedzieć dokładnie, w czym pan zawalił? Proszę bardzo, powiem. Nie wolno łykać nadmiaru poczucia winy, bo to was rozwala absolutnie. Dzieciak przestaje chodzić do kościoła, nastolatek. Nie wiem, zaczyna pić alkohol. Dowiadujecie się, że palił marihuanę. Natychmiast rodzi się kwestia ustalenia, kto tutaj zawinił. I może być tak, że w takiej trochę rozpaczy, trochę poczuciu bezsilności, facet powie, to przez ciebie widzisz, bo ty mu ciągle tam ciosałaś kołki na głowę, ciągle czepiałaś się go, ciągle byłaś niezadowolona. To przez ciebie. Nie wolno łyknąć tego kłamstwa. Trzeba powiedzieć tak, słuchaj, ja przemyślałam sprawę i rzeczywiście popełniłam taki błąd, taki błąd, taki błąd. Ale ty, kochany, skup się na swoich błędach, wiesz? I nie próbuj mnie teraz obciążać całą winą za to, co się podziało. Uważam, że to jest taki wymóg zdrowia psychicznego i duchowego. Nie iść śladem Ewy, która łyka ten nadmiar poczucia odpowiedzialności za zło, które się stało. Powiem teraz o takim trudnym bardzo kawałku doświadczenia kobiet. Powiem, bo doświadczenie mi podpowiada, że ono dla części z was jest czymś strasznie trudnym i bolesnym. Otóż niektóre z was mogły spotkać się z takim zarzutem, z taką próbą obwinienia, że nadużycie seksualne, które mogło stać się twoim udziałem, jako dziecka, czy jako dorastające dziewczynki, że mężczyzna mówi, to twoja wina. To jest w ogóle demoniczne, tak powiedziawszy szczerze. Ale to jest w ogóle klasyka. To znaczy osoba, która jest tak chora, że dopuszcza się krzywdy wobec dziecka, nadużycia wobec dziecka, najczęściej próbuje obarczyć winą to dziecko. Próbuje mu wmówić tą winę. I oczywiście dziecko jest bezsilne, dziecko jest bezradne. Ale jako dorosła kobieta już nie jesteś bezradna. I to wewnętrzne uzdrowienie z tej traumy i krzywdy bycia nadużytą między innymi polega na tym, żeby powiedzieć, nie było tam żadnej mojej winy. Nie wolno było mi tego zrobić. Wyłącznie była to wina choroby, wypaczenia tego mężczyzny. I to jest absolutny wymóg wyzwolenia z takiego spod pręgierza tego poczucia winy, które okrada z poczucia godności, z poczucia wewnętrznej siły, z poczucia radości, rozwoju. Ta rana, którą pokazuje nam Księga Rodzaju, ona rzeczywiście wymaga wielkiej delikatności i nikt tego nie zrobi za was. To każda z was potrzebuje odnaleźć tę ranę tego nadmiaru brania na siebie poczucia winy, po to, żeby tam zaprosić miłosiernego Pana, tam zaprosić Jezusa lekarza i powiedzieć, Jezu, uzdrów we mnie to cierpienie. to cierpienie, to kłamstwo, które połknęłem. I Pan pragnie takiego uzdrowienia dla każdej z was. I chcę wreszcie powiedzieć o takiej cudownej cesze, jaką macie, drogie Panie, która w moim przekonaniu jest takim skarbem, w który każdy z was została wyposażona przez Boga. To jest takie piękno kobiecości, które nazywa się zdolność do troski. Troska to jest w ogóle niesamowita mądrość Biblii. Mianowicie po hebrajsku troska to rafa. Z czym się kojarzy rafa? Może... Tak, Rafał. Archanioł Rafał, Rafael, to jest imię, które mówi Bóg uzdrawia. I to słowo rafa, ono ma dokładnie te dwa znaczenia. Troska i uzdrowienie. To jest taki rodzaj mądrości, który odnajdujemy w tym słowie. Okaż mi troskę, a moja choroba będzie uzdrowiona. Troska, którą macie taką umiejętność, aby okazywać, to jest taki rodzaj zachowania, taki rodzaj postawy, która przechodzi przez was całe, począwszy od serca, przez wasze ręce, przez spojrzenie, przez ton głosu, przez gest. Po prostu my mamy tę umiejętność w 1/10, co wy. Mamy inne swoje dary. I to jest cudowny dar w tym świecie. To jest do tego stopnia niezwykły dar, że Bóg, który chce powiedzieć o tym, że On sam jest troską, wie, że nie może sięgnąć po inny obraz, jak obraz kobiety. Słuchajcie, jakie to musiało być dla Żyda, jaka trudność dla piszącego teksty Starego Testamentu. Myślę teraz o księdze Ozeasza. Kiedy Ozeasz, Bóg mu mówi, powiesz o mojej trosce i powiesz, że moja troska jest jak kobieta, która przytula niemowlę do swojego policzka i która jej karmi. Co ten facet musiał poczuć? Bóg, który się porównuje do kobiety, ale musiał być posłuszny. I zrobił to. I napisał. I ten obraz jest. Gdy Bóg chce powiedzieć o tym, że jest troskliwy, to mówi, jestem jak matka, która się pochyla, przytula do policzka niemowlę i która je karmi. I teraz oczywiście chcę powiedzieć o takiej rzeczy, która się z tym wiąże, bo oczywiście diabeł nienawidzi waszej troskliwości. Nienawidzi, ponieważ tam, gdzie okażesz troskę wobec drugiego człowieka, tam rozkwita zdrowie. On tego nienawidzi. To mu strasznie psuje wszystkie szyki. Ta troska jest objawieniem Boga za każdym razem. I to takim objawieniem, które po prostu niesie uzdrowienie, więc czyste dobro. Więc musi was tego pozbawić. Ale on wie, że tego się nie da tak po prostu zabrać. Bo to jest tak mocno w was, Bóg tak to wymyślił, że tego się nie da zabrać. Co można zrobić? Zniekształcić to. Pytanie, co jest zniekształceniem troski? Co jest karykaturą troski? Jak? Głośno proszę powiedzieć. Nadopiekuńczość. Nadopiekuńczość. Wydaje się, że jestem troskliwa, czyli mam poczucie, że mam właśnie, że żyję tym darem, ale niepostrzeżenie, ta troska zamienia się w coś trującego. Zamiast nieść uzdrowienie, niesie chorobę. Nadopiekuńcza mamusia. na dobie kończa żonusia. To jest tragedia. Po prostu ja to mam alergię na to. Jak czuję nadopiekuńczość kobiety, po prostu natychmiast gdzie pieprz rośnie, ucieka, nie? I każdy normalny facet tak powinien postępować. Jeśli tego nie robi, to jest cwaniakiem, który po prostu chce to wykorzystać. No i jak to trafi na takiego cwaniaczka, nastolatka, jak zacznie tego używać, manipulować, konsumować, to zamiast zdrowego faceta wyrośnie kaleka. Będzie choroba zamiast zdrowia. Nadopiekuńczość właśnie to jest taka postawa, gdzie ja zwalniam drugiego z tego, co on ma do wykonania. Z jego pracy, z jego wysiłku. Kiedy ja chcę usuwać mu kłody spod nóg, kiedy nie chcę pozwolić, żeby poniósł konsekwencje swoich błędów. Nadopiekuńczość daje takie poczucie, słuchajcie, wręcz to jest narkotyk, który ćpają kobiety po prostu, wiecie, ostro. Bo to jest rodzaj władzy też. Wchodzisz na nadopiekuńczość, sprzątasz po tym gościu, po tym czy po tamtym, w jakiejkolwiek relacji jesteś z tym mężczyzną i zawsze możesz mu to pokazać, wyciągnąć to, zobacz, jaki ty jesteś dziecinny, ty byś zginął beze mnie. No i potrafimy pokazać teraz dowody, poczucie władzy. Także bardzo was, Panie, proszę, żebyście z wielką wdzięcznością przyjęły ten dar, który się nazywa troska. Troska, która jest bardzo konkretna, realistyczna, mądra, która potrafi tak w punkt utrafić, czego potrzebuje ten człowiek i co mu dać, która jak skaleczy się, no to mu nie obwiązuje całego ciała bandażem, tylko malutki plasterek. Tak? Troska jest bardzo przytomna. Troska jest bardzo opanowana. Patrzy, gdzie mogę pomóc. Ale unikam tej iluzji, że ja mogę zbawić tego człowieka, ocalić go. To już się włącza nadopiekuńczość. To już się włącza takie myślenie wszechmocy. Tutaj się po prostu natychmiast zaczyna włączać w niepokój, takie zaniepokojenie, zamartwianie się. Bardzo jak ktoś ma ochotę, to polecam. Kiedyś nagrałem taki filmik Między troską a niepokojem. Na YouTubie jest. To trochę rozwinięcie tego tematu. Właśnie troska jest czymś absolutnie innym niż niepokój, niż zamartwianie się. No to właściwie tyle mam do powiedzenia. Zmieściłem się w pół godzinie. Chyba, że jest jakieś pytanie, z którym ktoś nie chce po prostu wyjść, to jeszcze możemy 5 minut ewentualnie na to poświęcić, żeby to pytanie nie zostało bez odpowiedzi. Czy jest jakieś takie pytanie? A propos tego, co mówiłem, nie tak a w ogóle, tylko... Nie ma złotego środka, jest tylko troska, jest tylko po prostu, to jest ta postawa. Pytanie, jak rozwijać troskę, tak? Ona najlepiej się rozwija w bardzo ścisłym kontakcie z takim świeżym powietrzem zdrowego rozsądku. Co konkretnie mam do zrobienia? Gdzie to będzie pomoc, a w którym momencie zaczyna być to już szkodzenie? No dobrze, to jakby pytanie było, to można mailem jeszcze napisać albo ewentualnie podejść i zapytać.
Jeszcze jedno zdanie?
Tak.